Tu Gdynia Główna Osobista.
Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. Dzisiaj w Gdyni Głównej Osobistej dyrektor, który pojutrze zdaje się będzie bardzo niewyspany. Dzisiaj został wyrwany nieomal dosłownie ze Smoczej Łodzi. Znawca architektury Gdańska, ale od 3 lat zmaga się z architekturą pewnego budynku w Gdyni. I o tym budynku pewnie za chwilę opowie, a także o tajemnicy pewnej srebrnej łyżeczki. Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Już Pan jakoś odsypia a konto Nocy Muzeów?
Tam z odsypianiem to nie przesadzajmy. To nie wiem, tak jak mówił mój ojciec, zawsze odpocznę na cmentarzu, więc to chyba tak to nie jest, ale nie. Ja na szczęście nie potrzebuję bardzo dużo snu, więc myślę, że wytrwam jakoś w Noc Muzeów.
A jak to jest? Dyrektor Muzeum Miasta Gdyni w Noc Muzeów to raczej chodzi pod tym swoim muzeum, czy odwiedza konkurencję?
Nie, no jasne, że raczej się jest w swoim, także to jest zawsze w ogóle problem chyba wszystkich muzealników i w ogóle ludzi, którzy działają w kulturze, że robią swoje, a mają mało czasu albo w ogóle na to, żeby patrzeć, co robią koledzy i koleżanki. To mnie boli zawsze, ale no cóż,
do Muzeum Marynarki Wojennej może pan po sąsiedzku ewentualnie.
Tak, do sąsiadów tak? Na pewno zdołam dojść. To nie jest daleko, to prawda, parę kroków. A tak to pewnie nie, niestety. Mm-hmm.
No dobrze, ale to da się tam pana spotkać w noc?
Tak, oczywiście.
A będę, co pan będzie tam robił?
A tak będę sobie...
A chodził sobie? Chodził sobie, oczywiście. Nie stać zwiedzać.
Tak, jak ktoś będzie chciał się zapytać o coś, to oczywiście bardzo
myślałem, że będzie jakaś, nie wiem, nie. Grupa VIP, którą akurat VIP dyrektor będzie oprowadzał.
Nie. Jak ktoś przyjdzie, to dla mnie każdy jest odwiedzający VIP-em. Jest VIP-em. Oczywiście, no, przez... Muzeum żyje z tego, że ktoś do nas przychodzi, a powiem szczerze, czasami wolę nawet takiego zainteresowanego nie VIP-a, niż znudzonego VIP-a. O.
No to VIP-y uważajcie.
Przepraszam wszystkie VIP-y.
A przychodzą?
VIP-y? Tak, czasami ludzie
nie,
przychodzą.
Nie, zwykli.
A zwykli tak, bardzo, nie narzekam, tak.
Bo ostatni raz w Gdyni Głównej Osobistej to widzieliśmy się tak ze 2 lata z okładem. No, to było tuż tak, po tym, tak. Kiedy pan został dyrektorem.
Tak.
No i prawda. Jak panu?
Nie, no świetnie. Uważam, że muzeum naprawdę sporo w tym czasie udało się nam zrobić. Przebudowaliśmy zespół.
Kartą można płacić, to wiem.
Kartą już można płacić.
Tak,
pamiętam, że
była to duża bolączka. Tak.
Nie tylko, że można płacić kartą, ale nawet już mamy całkiem sporych rozmiarów sklep muzealny, tak, którego nie mieliśmy. Uwolniliśmy hol, który teraz jest taką bardziej może... przyjazną, czy ja wiem, co jest dobre słowo, no ale w każdym razie taką otwartą dla widzów.
No i usiąść i, można.
Tak, można usiąść, można też oddać się różnym, niekoniecznie czysto muzealniczym czy muzealnym aktywnościom.
A to gdzie pan upchnął to, co było, było tam?
Pan co, my... To, co było, to była głównie wystawa stała. Znaczy tak. To akurat, co było w tym holu wejściowym, to była wystawa
holu,
stała.
W sklepiku, prawda? Tam
no,
też?
Tak, tam tak. W tej części, w której teraz jest przestrzeń edukacyjna. No, wobec jednak no, pewnej ograniczonej przestrzeni. No, nie chcę powiedzieć, że nasze muzeum jest jakieś malutkie, no, ale nie jest też ogromne, prawda?
Ale nowe jest.
Ale jest nowe. No, na taką na miarę to jest też, my nie jesteśmy też Louvrem, no to przecież mam tego świadomość, więc myślę, że to jest akurat w sam raz pewnie muzeum dla Gdyni. Chociaż no, pewnych funkcji, jak przyszedłem, nie było gdzie umieścić i trzeba było pewne decyzje podejmować. Dla mnie takim priorytetem była edukacja. I rzeczywiście z części tej wystawy stałej zrezygnowałem. Jedną całą przestrzeń uwolniłem dla tych działań edukacyjnych. Myślę, że to była dobra decyzja, bo teraz naprawdę no, te dzieci, młodzież, które tam przychodzą, mają bardzo, moim zdaniem, dobre warunki. Ale z tego się ogromnie cieszę.
Zrezygnowałem, czyli upchnąłem gdzieś w magazynku.
Nie, to oczywiście, no, to jest tak, że muzealia, które są wpisane do inwentarza, jasne, one są wtedy przenoszone do magazynu i czekają na jakiś tam moment, kiedy...
Kiedy znów
będą pokazane. Natomiast no, wystawa to nie są tylko muzealia. To muzealia to zajmują tam niewielką część tego. No, przede wszystkim to jest aranżacja, to są gabloty, prawda, jakieś ścianki, jakieś różnego rodzaju tablice informacyjne, infografiki i tak dalej. I to są rzeczy, które więcej zajmują miejsca niż same eksponaty. Prawda? Czasami jest tak, że bo ja wiem, na przykład mieliśmy taką rekonstrukcję na koniu. prawda?
Tak, była, tak.
Była.
Tak. I, na dzień dobry
koń,
było.
I ten, tak, tak. I tam się wchodzi. Na przykład koń oczywiście nie był żadnym zabytkiem, był...
Ale duży był, bo był taki jeden do
ale
jeden.
Ale był właśnie duży, o tym mówię, prawda? I to na przykład nie jest coś, co ja muszę trzymać w magazynie, bo to nie jest muzealium wpisane do inwentarza.
To gdzie ma tego konia
oddał? Konia oddaliśmy którejś ze stadnin. No, chcieli mieć...
Konia się, takiego?
Prostu, tak, tam sobie gdzieś
takiego
postawili.
Tak. Nieruchomego?
Tak. No, no, w każdym razie, nie, ale przecież to fajnie. No, ja uważam, że dobrze jest, jeżeli jakieś rzeczy są w takich miejscach, w których cieszą i w których są potrzebne. U nas akurat już przy tej nowej koncepcji nie bardzo było miejsce. Jasne, no my mamy kłopot z magazynami, to zresztą jest, myślę, bolączka w wielu muzeów, w większości pewnie nawet, ale jakoś jeszcze się tak na styk mieścimy, mniej więcej, no.
No ale tak naprawdę to chciałby pan więcej, no bo...
Jasne, no... ale wie pan, co to jest tak, że z muzealiami, no to jest w ogóle bardzo poważne pytanie, które pan zadał wbrew pozorom.
Choć rzuciłem
pan od tak sobie. Mhm. Bardzo poważne pytanie, dlatego że to się z dwiema rzeczami łączy. Oczywiście jedna to jest kwestia warunków przechowywania, czyli właśnie odpowiedniej przestrzeni magazynowej, no bo też nie wiem, na ile państwo sobie zdają z tego sprawę, no to nie da się zabytku wsadzić po prostu tak sobie gdzieś tam do jakiejś komórki i trzymać, prawda? To jest tak, że każdy rodzaj obiektów wymaga innych warunków trochę, no zupełnie inaczej się przechowuje papier, inaczej metal, prawda? Inaczej tkaniny. My mamy przecież jako muzeum takie o charakterze, no, mieszanym, historyczno-artystycznym, powiedzmy. Obie te dziedziny nas interesują. Mamy bardzo różne obiekty, naprawdę najprzeróżniejsze. I każdy z nich, no to jest jakieś inne wyzwanie. I w związku z tym magazyn, nowoczesny magazyn muzeum, to jest dosyć skomplikowana struktura, oczywiście z całym systemem alarmowym, przeciwpożarowym, z jakimiś kodami dostępu, prawda, i tak dalej, procedurami. Tak to wygląda. To jest jednak wspólne dobro, które my jesteśmy jako muzealnicy zobowiązani chronić, więc jest to dosyć poważne wszystko. Natomiast to jest tylko jedna strona medalu. Drugą stroną jest to, że nawet jak się ma tę przestrzeń magazynową, no to oczywiście jest kwestia pozyskiwania obiektów, prawda? I tutaj jest taki problem, że z jednej strony ja na przykład jako dyrektor Muzeum Miasta Gdyni nie mogę narzekać, bo gdynianie są niesamowicie hojni. Znaczy rzeczywiście my teraz, przygotowując się do nowej wystawy stałej, o której chętnie powiem parę słów.
A ja chętnie zapytam.
To przygotowując się do tej wystawy prowadzimy też taką akcję właśnie gromadzenia obiektów, gromadzenia różnych relacji. Pozyskujemy dary, czasami depozyty, bo nie wszyscy chcą się rozstawać z jakimiś rodzinnymi pamiątkami, więc wtedy dają nam na jakiś czas do użytkowania te swoje skarby. I tutaj naprawdę nie mogę narzekać, bardzo, bardzo gdynianie są hojni i to jest podstawą właściwie funkcjonowania naszego muzeum. Natomiast muszę powiedzieć, że problem, ja myślę, że wszystkich muzeów, bo to obserwujemy przecież od lat, obojętnie od ich statusu, czy to są muzea narodowe, czy samorządowe, czy jakiekolwiek inne, czy resortowe, no to jest kwestia polityki zakupów, prawda? Zakupy już wymagają pieniędzy, jak sama nazwa wskazuje.
I tu
prawda?
Zaczynają się schody.
I tu oczywiście jest tak, że wiadomo, na wszystko brakuje pieniędzy. Są takie sztywne wymogi, jak utrzymanie budynku, utrzymanie, tam, ogrzewanie. No co ja będę mówił, wszystko no wiemy. I jak już na to pieniądze są wydatkowane, to potem się okazuje, że już jest tak dużo wydanych, że na te zakupy nie starcza. I
tak
to jest
pan,
pewien
tak
kłopot.
Pan narzeka na brak miejsca do przechowywania, a składzik na szczotki przy głównych schodach, głównym wejściu do Muzeum Miasta Gdyni, jak był, tak jest i o tym za chwilę. Dobra. W Gdyni Głównej Osobistej.
Reklama.
Tu Gdynia Główna Osobista.
Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni w Gdyni Głównej Osobistej. Chwilę przed nocą muzeów. A pan to tak w nocy po muzeum chadzał?
Tak, wielokrotnie. No, wczoraj jeszcze do 11 siedziałem w nocy. Także
ale to tak w gabinecie pan siedzi, czy raczej tak się snuje?
W gabinecie, czasami sobie gdzieś przejdę. Nie, głównie w gabinecie, nie oszukujmy się, to jest właśnie ten paradoks, że my rzadko...
Ale miał pan taki moment, bo już jest pan od prawie 3 lat dyrektorem, ale taki moment, kiedy sobie, no dobrze, muszę poznać, poczuć, więc dobra, to wejdę wszędzie.
Cały czas mam to poczucie i tę chęć, ale nie mam na to czasu.
To są jeszcze miejsca, gdzie pan nie wszedł?
Tak, oczywiście.
Naprawdę?
No jasne.
Gdzie pan nie wszedł? Czy pan nawet nie wie, gdzie pan nie wszedł? Znaczy, nie wie pan, że to jest.
Wiem, że są różne rzeczy, w których nie byłem. Na przykład, no, oczywiście byłem i na dachu, byłem i w poszczególnych
pracowniach. O to słusznie, bo jest taka teoria, która została wysnuta w Gdyni Głównej Osobistej przez dyrektor, nie wiem, czy konkurencyjnego muzeum, ale Muzeum Emigracji. Mhm. Każdy dyrektor musi wejść na dach swojego muzeum.
Tak, to jest
ona ma świetny dach akurat.
No, jasne.
Tak, więc nadał pana też widok niczego sobie,
tak,
więc okej.
Okay. Piękny, piękny.
No dobra, to gdzie pana nie było?
Tak właśnie zacząłem zastanawiać, ale no nie byłem na przykład w żadnej toalecie damskiej nigdy, nie? No to już jest jakieś wyjaśnienie, myślę. A tak próbuję sobie przypomnieć. Nie, no przypuszczam, że są jakieś zakamarki magazynów, w których nie byłem na przykład, prawda? Bo magazyny to jest taka w ogóle tajemnicza przestrzeń muzealna.
Oczywiście w każdym z magazynów.
One są w budynku, tak, tak, tak. Oczywiście, że w każdym z tych magazynów byłem, ale powiedzmy gdzieś tam przejrzałem, czasami idzie się po prostu do magazynu, co jest zresztą bardzo skomplikowaną procedurą. To już mówiłem, że to nie jest tak, że sobie po prostu każdy wchodzi. To jest tak, że są osoby, które są odpowiedzialne za dane zbiory, więc to trzeba po prostu właśnie jakby komisyjnie się wchodzi, prawda? I tak
to
dalej.
Dyrektor komisyjnie wchodzi?
Tak, tak. No, nie, no ja też muszę, bo jeżeli jest odpowiedzialna osoba, no to ona musi też mi towarzyszyć. Oczywiście, że tak. Poza tym ona zna te zbiory, prawda?
A dyrektora to nie zna?
Nie, no jasne, no ale to są kody, to są, wie pan, to nie jest takie wszystko, to nie jest wszystko takie proste, jakby się mogło wydawać. Dyrektor też podlega procedurom. To nie jest tak, że dyrektor jest ponad prawem, prawda? To tak nie działa. No, w każdym razie, więc jeżeli się chodzi do magazynów, to znaczy w jakimś konkretnym celu, prawda?
A szukamy tam czegoś w tych tam magazynach, że musicie mieć jakieś procedury.
Rzeczy. Ja, wie pan co, to znaczy to jest tak. Jasne, ja zawsze mówię, Monalizy nie mamy. I w ogóle właściwie żadnych jakichś arcydzieł nie mamy. Natomiast z muzealiami jest tak, że one są wpisane do inwentarza. Jak już muzealium jest wpisane do inwentarza, to staje się dobrem wspólnym,
narodowym,
publicznym. Trochę. W naszym wypadku akurat nie narodowym, bo jesteśmy muzeum samorządowym. Ale w tym momencie zaczyna się po prostu już jakby prawna ochrona tego. I w związku z tym każda najdrobniejsza rzecz, nawet, która nie ma wielkiej wartości rynkowej, powiedzmy, prawda? Ale jeżeli jest wpisana do inwentarza, to staje się obiektem muzealnym. Ma swój numer inwentarzowy, ma jakąś tam wartość historyczną, no bo inaczej by się nie znalazła, prawda, w tym inwentarzu muzealnym. I w związku z tym, to na przykład, jeżeli coś takiego zginie, co się zdarza czasami, prawda? No to jest tak, że przy jakichś tysiącach obiektów robi się tak zwane skontrum, prawda? Raz na jakiś czas i nagle się okazuje, nie wiem, dwóch rzeczy brakuje.
Nie ma gęślarki.
Na przykład nie ma gęsiarki, prawda? To znalazł. Na szczęście takich grubych spraw nie mieliśmy, ale zdarza się. No z różnych powodów, prawda? Takie rzeczy się zdarzają. No to właśnie jest coś takiego, co musi być wyjaśnione, prawda? I to jest cała procedura. No ostatnio dopiero co jakieś tam podpisywałem dokumenty właśnie dotyczące zakończenia takiej procedury, bo to musi być i policja, to też włączona czasami, że coś znika, to nie jest łatwe wszystko. Ale dlatego o tym mówię, że no jasne, nasze wyobrażenie jest takie, że chronisz trzeba jakieś prawdziwe skarby, prawda? Tylko, że teraz pytanie, co to jest skarb? No dla
miejskiego muzeum i dodatek młodego muzeum.
Tak, no, ale na przykład,
młodego miasta.
Tak, no, ale no właśnie z tego względu to wszystko zawsze jest bardzo względne, prawda? No, jeżeli ja się odwołam do takiego doświadczenia, które każdy z nas ma. No powiedzmy, mamy, ja wiem, pocztówkę, którą przysłał z obozu dziadek. No to w tym momencie ta pocztówka, jeżeli ona nie jest jakimś rarytasem, no to ona powiedzmy ma jakąś tam cenę rynkową, a no z obozu, może jakiś ma znaczek, coś tam, prawda, jakiegoś oflagu czy czegoś takiego, no ileś tam, 100 zł, tak, czy ja wiem, nie wiem, nie jestem kolekcjonerem tego typu obiektów, ale dla tej rodziny ma wiele, wiele, wiele większe znaczenie niż te 100 zł rynkowe. I tak samo jest dokładnie z muzealiami, że na przykład dla masa rzeczy, które my mamy, gdyby je puścić na jakimś tam rynku antykwarycznym, to one pewnie by nie kosztowały ogromnych pieniędzy, ale wiedząc, że to są obiekty, które są związane z konkretnymi ludźmi, z konkretnymi historiami, z jakimś momentem rozwoju Gdyni, możemy tym skromnym niekiedy obiektom nadać bardzo dużą rangę taką historyczną, emocjonalną. I w gruncie rzeczy tego typu muzea jak nasze, czyli muzeum w dużej mierze jednak no, lokalne, prawda, skupione w ogromnym stopniu na lokalnej historii, często ma obiekty, które są skromne, ale są niesamowicie ważne, czy wręcz niepowtarzalne, jedyne i i gdyby je stracić, to byłaby ogromna krzywda dla świadomości miasta.
Mówi pan, że nie jestem kolekcjonerem znaczków, nawet pan nigdy
nie... Nie, ja kolekcjonerem jestem. Tak? Ja, większość mężczyzn jest, zdaje się, a już historyków sztuki to na pewno. Tak? Tylko mówię, że akurat takich rzeczy nie zbieram jak pocztówki, czy tam jakieś tam oflagowe rzeczy w tym sensie, więc nie umiem powiedzieć, jaka jest...
Zbieram.
O, najróżniejsze rzeczy.
No to słucham.
Książki dla dzieci z lat 50., 60. polskie. Mam sporą kolekcję.
Ilustracje?
Tak, ze względów ilustracji. Mm-hmm. To jest jakby taki obszar projektowania graficznego, który mnie bardzo ciekawi profesjonalnie. Uważam, że jest fascynujący ten okres w polskiej sztuce. Jest w ogóle ciekawy, a polskie ilustratorstwo tego czasu było zupełnie genialne. No, jedno z na pewno najlepszych na świecie. To jest jedna z tych dziedzin, gdzie mogę to z pewną odpowiedzialnością powiedzieć, że to byliśmy mistrzami.
I szkoda,
że to się szkoda. No, mam gdzieś tak, ja wiem, około 3000 tych książek dla dzieci.
Ojej, a gdzie to pan trzyma?
To akurat trzymam w muzeum, w gabinecie. Tak. dlatego, że też z tych rzeczy... To sprytnie, po pierwsze, oczywiście, że się nie mieszczę w domu, bo w ogóle wszystkiego mam jakieś 30 tysięcy książek. Mamy nie powiem, że w domu, w różnych miejscach, powiedzmy, o tak. Więc to jest bardzo wygodne, rzecz jasna, trzymać jakąś część poza to. Ale akurat tutaj z pełną świadomością ten zbiór trzymam w gabinecie, bo też nasz zespół z tego korzysta. Na przykład dziewczęta z działu edukacji czasami tam biorą jakieś te starsze książki, podpatrują różne pomysły, czy jakieś treści, które się mogą im przydać. Poza tym nie ukrywam, że też bardzo by mi zależało, i tak przymierzamy się do takiej wystawy. Bardzo chciałbym ten fenomen pokazać na takiej wystawie dużej, pokazującej właśnie klasykę polskiego ilustratorstwa.
Proszę otworzyć drzwi do gabinetu, już będzie.
No, to nie jest takie proste, bo my byśmy chcieli oczywiście pokazać nie tylko te książki wydrukowane, ale też projekty, prawda? Mm. I tutaj dotarcie do oryginalnych projektów, no bo to jeszcze są te czasy, kiedy, nie tak jak teraz za 50 lat, jak ktoś będzie chciał taką wystawę o współczesnej książce zrobić, to nie ma szans, bo wszystko się w komputerze robi, prawda? Jest jakieś tam twarde dyski, jeżeli zachowają się to. Natomiast tam wszystko było robione ręcznie. Te prace, jeżeli nie przepadły, jeżeli ktoś ich nie wyrzucił na makulaturę, to gdzieś ktoś ma. Ja sam mam trochę też w domu, udało mi się zdobyć. Znam paru kolekcjonerów, którzy mają oryginały, ale myślę, że ogromna masa jest rozproszona gdzieś tam po domowych archiwach, po jakichś dziadkach czy wujkach. Wspaniałe są to rzeczy, naprawdę, proszę mi wierzyć. Także jakby się nam udało taką wystawę zrobić, no więc to jest taka rzecz, którą kolekcjonuję. No różne tam, nie wiem.
No co pan ma jeszcze tam dziwnego?
No, już książki powiedziałem, tak?
No, ale te książki, w ogóle,
to nie są dziwne. No nie wiem, czy to jest dziwne, to się zresztą wiąże z tym, o czym mówiłem przed chwilą, czyli mam też duży zbiór, myślę, że też w tej chwili będzie jakieś kilkanaście tysięcy pocztówek z czasów PRL-u, ale pocztówek tylko właśnie projektowanych przez tych grafików, klasyków, typu tam właśnie Szancera wszyscy znamy, ale prawda, czy nie chodzi mi o pocztówki PRL-owskie jako takie, tylko właśnie o te projektowane przez designerów. Piękna rzecz też.
I to ma pan w domu?
Mam w domu. To akurat w domu mam. Tak.
Ale to jakoś jest eksponowane?
Nie, trzymam sobie w kopertach tam podpisywane nazwiskami autorów. Jak potrzebuję, to sobie sięgam po to. Też chcielibyśmy zrobić wystawę. To mamy taki plan bożonarodzeniowych pocztówek. One są niesamowite. Myślę, że jak pokażemy w przyszłym roku, bo w tym oczywiście w związku z naszą wystawą stałą nie pokazujemy na Boże Narodzenie chyba niczego ekstra, ale w przyszłym roku planujemy, to od razu mogę zapowiedzieć, wystawę właśnie tych PRL-owskich pocztówek. I myślę, że to będzie wstyd dla naszych czasów. Oczywiście, że takie ohydztwo w tej chwili mamy. No. Że większość tego, co można kupić jako bożonarodzeniowe pocztówki, to jest tak straszliwy kicz, prawda? A tamto to by naprawdę małe dzieła sztuki.
No i nic nie powiedzieliśmy na razie o składziku na szczotki, ale do tego jeszcze wrócimy. O srebrnej łyżeczce też będzie. No i o tej wystawie, która w grudniu tak w Muzeum Miasta Gdyni. To Gdynia Główna Osobista.
Reklama. Tu Gdynia Główna Osobista.
Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni, w Gdyni Głównej Osobistej. No dobrze, odhaczmy ten składzik na szczotki. No bo przecież, jak się spotkaliśmy 2 lata temu, to na mojej liście był brak tego płacenia kartą, bo to naprawdę było dojmujące, ale był także, było to coś.
To tak, składzik... Szczotki są potrzebne w muzeum. Powiem panu nawet tak,
ale
że jak było...
w tym miejscu?
Nie, no jasne. My jesteśmy ciągle jeszcze w trakcie przebudowy i to jest tak, że wiele rzeczy zmieniamy. W tej chwili organizujemy na górnych kondygnacjach tę nową wystawę stałą. No w ogóle mamy tam jakieś plany, może coś z nich będzie. Na razie pewnie za wcześnie, żeby jeszcze o tym mówić. Może jeszcze nawet jakiegoś poszerzenia też naszej tej przestrzeni muzealnej. Natomiast w związku z tym też nie wszystko wszystko robimy naraz, prawda? Niektóre rzeczy zrobimy gdzieś tam później. Ja mam świadomość, to nie jest, ja mógłbym sam skazać panu, nie będę panu tego robił, ale jeszcze wiele innych takich miejsc.
Ale ja głowę daję, że ten składzik, o którym mówimy, nie wiem, czy każdy z państwa kojarzy, bo to może trudno sobie wyobrazić, że taki składzik istnieje tam, gdzie istnieje. Główne reprezentacyjne schody, wejście do Muzeum Miasta Gdyni i tak po lewej stronie takie coś kryte papą.
Tak, no to były, no. To jest, wie pan, to, jak powiedziałem, my mamy pewne plany, być może właśnie uda się to, na pewno to nie jest kwestia najbliższego roku, czy pewnie nawet dwóch, ale być może uda się właśnie z tej strony trochę powiększyć muzeum. W związku z tym w tej chwili inwestowanie w coś, co za chwilę zniknie, pewnie nie miałoby sensu. Natomiast no może wyjaśnię, skąd to się wzięło. Prawda? To, że to jest, jak pan mówi, składzik na szczotki, to jest wtórna funkcja. Znaczy, skoro już takie coś jest, to oczywiście muzeum nie dysponując miejscem...
Ale jakże trwała to funkcja.
Tak, ale to wynika z tego, że po prostu nie został zrealizowany pierwotny projekt. Tam pierwotnie architekt, twórca naszego budynku, pan inżynier Kozłowski, on po prostu zamierzał, i w projektach tak to wygląda, zamierzał stworzyć taką wielką przeszkloną gablotę, w której miał stać jacht. I to miał być ten morski element, który miał jakby zapraszać do muzeum, miał określać jego charakter. No i to, o czym pan mówi, ten szałerek, prawda? No on miał być wyłącznie jakby cokołem pod tą gablotę, która nigdy nie powstała. No i trzeba było jakoś zamknąć. No i zamknięto papą, no bo to jest dobre tymczasowe przejście. Nie, no jasne, ja mam świadomość tego, że to jest paskudne, nie będę tego bronił. Chociaż mówię akurat, oczywiście, że używamy tej przestrzeni, prawda? Bo zawsze trochę miejsca na skład jakichś takich podręcznych rzeczy przyda się, ale jak powiedziałem, myślę, że byłoby teraz marnotrawstwem pieniędzy robienie czegoś, co myślę, że pewnie za chwilę zniknie.
A czy w ramach Nocy Muzeów to będzie można tam zajrzeć?
Możemy pomyśleć. Zapytam, czy względy bezpieczeństwa, zasady BHP
czy
na to pozwalają.
Tak. Ale może powinniście, bo to może by jakoś tak
oswoiło. Tam jest ciasno. Dla wybrańców może tak. Może pojedyncze jakieś takie wizyty. To jest dobry pomysł. Także proszę się zgłaszać jutro, jeżeli ktoś będzie chciał szczotki oglądać.
Muzeum Miasta Gdyni. Oczywiście. No dobra. Srebrna łyżeczka, bo o tym mieliśmy powiedzieć. Dużo pan napisał takich rzeczy w swoim życiu? Bo to była książka ta przedszkolaków,
tak,
prawda?
Tak.
O Gdyni, a o Gdańsku. Srebrna łyżeczka, bo... Ja nie czytałem niestety.
To była taka sytuacja. Ja wcześniej napisałem, bez rok wcześniej, ja napisałem, Adam Pękalski zilustrował taką książkę o Gdańsku dla dzieci. Mhm. To się nazywało Gdańsk dla młodych podróżników. Przewodnie to chyba był sukces, bo szybko zniknęła ta książka. Sam musiałem synowi podebrać egzemplarz, bo gdzieś tam też rozdałem. Natomiast w związku z tym, no gdzieś tam to dla dzieci takie przypominanie czy przybliżanie Gdańska, architektury, kultury dawnego Gdańska, no, mieliśmy to już jakoś opracowane. I jak chwilę później Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, konkretnie chyba domu Pchagena, robił taką wystawę sreber gdańskich sreber domowych, czyli właśnie łyżeczek, sztućców, takie rzeczy, których na co dzień używano. Bardzo ciekawą, bardzo poważną taką naukową, uczoną, no ale też dla dorosłych, powiedzmy, wystawę. To wtedy zwróciła się do mnie jedna z koleżanek właśnie, że może bym coś takiego dla dzieci przy okazji napisał. No i stąd srebrna łyżeczka, intryga jest tego rodzaju, że młody chłopak z południa Polski, gdzieś spod Olkusza, razem ze swoim ojcem Wisłą, z Flisem tak zwanym, przyjeżdża, przypływa właściwie do Gdańska, tu poznaje młodą gdańszczankę,
Gretę,
mówiącą po niemiecku. On nie mówi po niemiecku, ale jest jakiś skrzat, no to bajka, więc ten skrzat tam, ponieważ on tam gdzieś był w tej kopalni srebra pod Olkuszem, wskoczył do kieszeni temu chłopcu i tam się gdzieś ujawnił w tym Gdańsku, pomaga im się komunikować, a Greta jest córką gdańskiego złotnika. No i to jest oczywiście pretekst do tego, żeby obok takiej inicjacyjno, może nawet miłosnej historii, bo to jest taki rodzaj trochę jakiejś fascynacji tego chłopca tą dziewczyną, więc tam jest jakaś taka historia trochę może romansowa, ale oczywiście to był pretekst, żeby pokazać ten świat kultury artystycznej dawnej Górnego Gdańska, jego przestrzeń, architekturę, narzędzia złotnicze, wyroby złotnicze. No, taka książka edukacyjna, ale z elementami fabuły.
A z której części Gdańska pan jest?
Ja jestem właściwie z Sopotu, prawdę mówiąc. To znaczy pierwsze lata życia spędziłem w Sopocie, potem rodzice się na Kościuszki. Tam chodziłem do przedszkola, do żłobka, do przedszkola chodziłem w Sopocie.
A to wiem, do którego żłobka pan chodził. Na Kościuszki do żłobka.
Ja chodziłem do żłobka tam, gdzie teraz jest gdzie jakaś willa Hestia. Tam,
tak. A wie pan, że ja przez chwilę też tam byłem.
A, widzi pan.
Tylko jakoś tam.
Dużo później z całą pewnością.
No kawałeczek, ale jakoś tak niespecjalnie. A do przedszkola gdzie pan chodził?
A do przedszkola też w Sopocie, na Jana Skolna. A potem rodzice przeniesie się do Falowca, no i potem już zostałem gdańszczaninem, tak. No. A teraz od 20 ponad lat mieszkam w Gdyni. Ale maturę robiłem w Sopocie na przykład, także w liceum kończyłem w Sopocie.
W dwójce czy w jedynce?
Dwójkę kończył mój ojciec i moja teściowa, zresztą znali się, bo teściowa była rok niżej, więc takie sopockie, a moja żona chodziła do mojego liceum, też była rok niżej, więc to takie moje sopockie, małomiasteczkowa atmosfera Sopotu.
To dobrze, a pan jest specjalistą od gdańskiej architektury, to myślałem, że pan to taki... A gdzieś tam dzieciństwo na podwórkach, starówki.
Nie, zupełnie nie. Wie pan co? Nie, zupełnie. Ja w ogóle dosyć rzadko byłem właściwie, bywałem. No bo tak człowiek się zastanawia. Tutaj jak pisałem moją książkę o odbudowie Gdańska i pytam mojego ojca, no bo mój jest 41 rocznik, więc tam właśnie jak Gdańsk był odbudowywany, był nastolatkiem, prawda? Tak. No więc taki moment burzliwy, no, człowieka wszystko interesuje i pytam mojego ojca, jak on to wspomina, tę odbudowę, to wszystko. A on mówi, ja tam w ogóle nic nie pamiętam, po co ja miałem jeździć do Gdańska? Miałem w Sopocie kino, plażę i stadion, bo mój ojciec był sportowcem. Więc miałem stadion, to były najważniejsze rzeczy, a po cholerę miałem jechać do Gdańska, prawda? Więc to trochę też pokazuje, to jest ciekawy przyczynek do tego bycia w Trójmieście swoją drogą, prawda?
Tak, i ciekawy przyczynek do bycia w Sopocie w Trójmieście.
Tak, prawda. Bo
rzeczywiście teoretycznie miało się wszędzie blisko, ale jednocześnie miało się wszystko na miejscu.
Tak. Ja miałem na przykład taką sytuację właśnie, do Gdańska to oczywiście jeszcze jeździłem, bo tam nie wiem, konfrontacje do kina Leninera były powody, żeby jeździć, ale ja na przykład do Gdyni bardzo rzadko jeździłem. Z Gdynią to miałem taki kontakt, że to wszyscy się może przyznać, ale no jasne, byłem tam jakiś Operation Sail, tam pamiętam, na to się jeździło, Dar Pomorza oczywiście oglądałem, no tam Oceanarium, no to były takie atrakcje, ale trochę tak jak w ogóle przyjeżdża ktoś z Warszawy czy z Krakowa, to też te rzeczy ogląda, no to trudno ich nie obejrzeć. Natomiast ja taki kontakt z Gdynią bardziej systematyczny, to zacząłem mieć dopiero w liceum, bo zacząłem chodzić wtedy do szkoły muzycznej w Gdyni, na Szynwalda wtedy, teraz biskupa Dominika, i na treningi lekkoatletyczne, wtedy trenowałem dziesięciobój. Zresztą cudowne mam wspomnienie, bo mieliśmy ustawiony grafik w jednym sezonie tak, że obok nas trenował Władysław Kozakiewicz. To była piękna sprawa.
Gdynianin zresztą.
Gdynianin, no jasne.
A, super. No. A instrument to jaki?
Kontrabas.
Kontrabas.
No, duży jestem, wie pan, to taki duży instrument.
I długo pan tam?
Trzy lata. Nie skończyłem już. Potem matura, już poszedłem raczej w tę stronę sztuk wizualnych bardziej niż muzycznych.
No. A ten dziesięciobój to długo?
Nie, też wymiękłem. Myśmy zaczynali w trójkę taką małą grupą. To katorżnicza jest robota. Jeden z nas, tylko kolegów, doszedł do takiego naprawdę zawodniczego poziomu. Tomek Tarnowski, którego serdecznie pozdrawiam tutaj, jeżeli nas słucha. Także on rzeczywiście wytrwał. Myśmy z drugim kolegą jakoś odpadli już. Tak.
A dziesięciobój, to co tam jest?
Wszystko. To jest i kula, i sprinty, i średnie dystanse, i wzwyż, i w dal, i tyczka, i płotki.
Tyczka?
Tak. Mój ojciec był tyczkarzem, więc to może dlatego, że za tyczka.
No i ten Kozakiewicz tu.
No i Kozakiewicz jeszcze, tak.
To nieźle.
Mój ojciec to był takim z sukcesami, który on był chyba mistrzem Polski juniorów, czy wicemistrzem Polski jakoś tam.
A to na Smocze Łodzie, na które się pan wybiera, tak. To jak znalazł?
No tak. To taka zaprawa sprzed 30 lat, przyda mi się jeszcze tutaj, kondycyjna, tak.
A nie chciał pan w Krakowie zostać?
Nie, wie pan co, ja bardzo lubię nad morzem mieszkać. Ja, na przykład jeśli chodzi o...
Ale do Krakowa pan pojechał na studia.
Tak.
No to wie pan, jak się jedzie na studia na Uniwersytet Jagielloński, tak... I się studiuje w Krakowie, to tak sobie myślę.
Wie pan co, myślę, że są
dwie jeszcze rzeczy. Historię sztuki.
Tak. Nie, no jasne, Kraków cudowną jest miejscem dla historyka sztuki, ale po pierwsze, Kraków jest jednak dosyć takim miastem w sobie. Znaczy nie chcę powiedzieć, bo niektórzy moi koledzy spoza Krakowa oczywiście zostali na uczelni i zrobili kariery, nawet błyskotliwe bardzo, ale jest coś takiego. Kraków bardzo lubię, mam ogromny sentyment, ale Kraków jest swoisty. No to jest to, ja się zawsze czułem, że jestem z jakiegoś innego miejsca.
Kraków jest dla swoich, tak?
Trochę tak, trochę myślę też, że Gdańsk ma też taki, czy Trójmiasto ma taki charakter jednak zupełnie inny. Jeszcze ja studiowałem w latach 80. W 89 roku robiłem dyplom. To był taki okres, kiedy no wiadomo, co się w Gdańsku działo, Solidarność, te rzeczy. To było takie miejsce pod wieloma względami ekscytujące.
Ale to trochę to pana ominęło.
Nie. Bo ja w 84 pojechałem na studia, więc akurat jako nastolatek to wszystkie takie najburzliwsze rzeczy to tutaj w Trójmieście byłem. Kraków pod tym względem może nie był tak ekscytujący, natomiast więc nawet ja pamiętam, że koledzy z Krakowa to nawet tak trochę z Gdańska, taki emisariusz. Natomiast oczywiście z kolei w drugą stronę, jeśli chodzi o kulturę, no to przepaść była niewiarygodna. Ja pamiętam, jak po tych 5 latach studiów w Krakowie wróciłem do Trójmiasta, to po prostu jakieś przerażenie zupełnie, taka pustynia. Mam nadzieję, że to się zmieniło, że teraz już takiego kontrastu wielkiego nie ma, ale wtedy był ogromny, ale wie pan, mówiąc zupełnie szczerze, po pierwsze ja już w Krakowie bardzo konsekwentnie, to już nawet na pracach seminaryjnych podejmowałem gdańskie tematy, muszę powiedzieć. Opowiem anegdotkę, moją ukochaną, to pokazuje jakby takie różne, ja nawet w jakimś artykule swoim do przypisu to dałem, żeby potomność mogła to odczytać.
No to słucham.
Przecudowny docent wówczas, już nieżyjący w tej chwili niestety, profesor Gadomski, wspaniała naprawdę osoba, mediewista, wspaniały naukowiec, u którego byłem na proseminarium mediewistycznym, powiedział takie cudowne słowa, które właśnie tutaj państwu przytoczę. Zaproponowałem jako temat pracy proseminaryjnej takie zaginione 2 obrazy z dworu Artusa. Nawa kościoła i oblężenie Malborka. I profesor tak akceptował te tematy. Jak ja zaproponowałem ten swój, to on tak pokiwał głową, tak powiedział... Tak, bardzo, bardzo ciekawa propozycja. Tak, Gdańsk to takie egzotyczne. Natomiast to jest takie z perspektywy Krakowa, Gdańsk okazuje się egzotyczny. Ja ten Gdańsk, właśnie jak brałem jakieś tematy proseminaryjne czy seminaryjne, to starałem się brać Gdańsk. I pracę magisterską napisałem też już ze sztuki gdańskiej.
No już w związku z tym,
egzotyka. W związku z tym, w sensie naukowym, ja już kończąc studia, byłem bardzo, siedziałem całymi dniami w archiwum tutaj gdańskim. Właściwie ostatni 5 rok to więcej byłem w Gdańsku niż w Krakowie, bo siedziałem bardziej w archiwum, tam przyjeżdżałem tylko na zajęcia raz w tygodniu. I dla mnie to był zupełnie naturalny wybór, taki zawodowy, naukowy. A druga rzecz, którą muszę powiedzieć, powietrze. W Krakowie powietrze jest straszne, a wtedy było jeszcze straszniejsze. Huta Skawina, wie pan, nowa huta, ta kotlina, w której ten cały, nie chcę używać słów niecenzuralnych, ale to całe ohydztwo tam, jak przyjeżdżałem do Trójmiasta, to po prostu pierwsza rzecz, którą robiłem, to szedłem nad morze.
Słusznie, bo tam nad Wisłą to raczej no to, niekoniecznie.
O, właśnie jak pan mówi nad Wisłą, to ja na przykład jeszcze tak z rozpędu, jako ten sportowiec licealny, chciałem się zapisać do AZS-u w Krakowie na wioślarstwo. Mówię, Wisła, wioślarstwo. Fajnie, że się okazało, że nie było sekcji wioślarskiej. Niestety, także nawet z tej Wisły nie miałem pociechy
pod górkę, żadnej. Pod górkę, w tym Krakowie.
To się pan w ten Gdańsk tak wgryzł. A kiedy zaczął się pan wgryzać w Gdynię?
To znaczy, Gdynia mnie zawsze bardzo interesowała, no bo ja jestem głównie historykiem architektury nowoczesnej, więc siłą rzeczy Gdynia jest fascynującym miejscem bardziej niż Gdańsk. Gdańsk też jest, my o tym zapominamy. W cieniu tych wspaniałych zabytków średniowiecznych czy nowożytnych zapominamy, że jest też masa świetnej architektury dwudziestowiecznej w Gdańsku. I to jest trochę ze szkodą dla tej architektury, bo może nie szanujemy tak, jak ona by na to zasługiwała. Ale oczywiście, no Gdynia to jest w skali ogólnopolskiej wręcz jakiś taki symbol chyba nowoczesnego miasta, prawda? Więc w tym sensie takim pewnej fascynacji to mnie zawsze Gdynia interesowała. Ale nie zajmowałem się badawczo Gdynią, no bo tutaj Jola Sołtysik znakomicie od lat się tym zajmuje. Inni koledzy, ostatnio parę lat temu Andrzej Szczerski wydał znakomitą książkę, gdzie też Gdyni poświęca taki ciekawy, bardzo, bardzo rozdział. Więc wydawało mi się, że tą Gdynią, wiele innych jeszcze osób się nią zajmowało. Wydawało mi się, że jakby ta Gdynia naukowo jakoś jest w miarę dobrze zaopiekowana, że takiego słowa brzydkiego użyję. I w związku z tym może nie bardzo... nie bardzo też mnie tak ciągnęło, żeby się nią zająć, ale no, tak się zdarzyło, że rzeczywiście...
No to teraz służbowo na statek pan wszedł.
No tak, tak, tak. Nie, bardzo, bardzo mnie to fascynuje. To jest niesamowite.
A ma pan jakąś makabryłę w Gdyni?
Już myślę. No tak, no City Towers, czy jakoś tam nazywają, tego nie znoszę. Znaczy, to jest w ogóle Sea Towers, przepraszam. Zawsze mi przypomnieć angielskie nazwy, żeby utrudniać ludziom życie. Nie.
A to pan ma prawie widok chyba na Sea Towers.
Mamy, niestety z muzeum to widzimy. Mówię niestety dlatego, że ja w ogóle... Znaczy, po pierwsze mi się nie podoba ten budynek, no ale to kwestie estetyczne, to jest w ogóle jeszcze osobna sprawa innego typu architektury lubię. No, ale to jest rzecz gustu, powiedzmy. Natomiast uważam, że większość miast na świecie w ogóle nie potrzebuje wieżowców. To jest taki rodzaj, ja wiem, jak to nazwać, jakiegoś niepotrzebnego luksusu, czy niepotrzebnej ostentacji. Jasne, jak mówimy o Hongkongu, czy Manhattanie, czy może jeszcze, ja wiem, 15, czy 30, może miejscach jeszcze innych na świecie, Tokio i parę jeszcze innych można by wymienić, no to jest pewna potrzeba, która organicznie wynika z historii miasta, z jego rozwoju, z jego usytuowania, warunków i tak dalej. Ale w większości miast wieżowce to się buduje po to, żeby no tak jak kiedyś wieże katedry się budowała. Tak? Była jedna nad miastem górowa i wiadomo po co, a teraz też wiadomo po co, no to jest pokazanie.
No to jest tej... jedna.
No właśnie
znaczy
mówię.
Jedna,
no,
dwie, jest, no, połączone.
To jest właśnie takie pokazywanie, bo też nas to nie lubi. Uważam, że to nie ma sensu.
Pan o Dalmor? O
wie pan co, znaczy powiem tak, problem polega na tym, to jest w ogóle paradoks pewien, prawda, że tak jakbym, gdybym miał jakikolwiek na to wpływ, to bym rejtanem się położył, żeby ten Sea Towers nigdy nie powstał, ale w momencie, kiedy on już powstał, to tak sterczący sam jeden, jedyny, to jest jeszcze bardziej bezsensowny, więc w sumie właściwie...
A teraz więcej.
To jest właśnie ten paradoks i to jest problem, prawda? Bo tak, zburzyć tego się nie zburzy, to jest jasne. No, to oczywiste. W związku z tym, żeby jakiś nadać sens temu, to tak jak z Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie, prawda? Że on właściwie gdzieś tam teraz znika dopiero w momencie,
powoli,
ale tylko dzięki temu, że, bo też go chyba, wiem, że takie głosy się podnoszą, że powinno
był
się
taki
go zburzyć,
pan, który mówił, że trzeba zburzyć, ale...
No jasne, no ale myślę, że na serio nikt tego nie bierze z różnych względów. Znaczy ja uważam, że zburzenie pałacu, tak odbiegając od gdyńskich kwestii, ale jeżeli mówimy już o takich poważnych w sumie tematach, to dla mnie zburzenie pałacu... przy oczywiście całej ryzykowności takiej ekonomiczno-praktycznej tego, bo to jest nieprawdopodobna masa instytucji, powierzchni i tak dalej, ale to miałoby sens wyłącznie w 89-90 roku. Znaczy burzenie takich obiektów ma sens symboliczny tylko w tym momencie takiej rewolucyjnej atmosfery. Teraz po prawie 30 latach od upadku komunizmu, no też byłoby absurdalne zupełnie, no.
Niektórzy mają nadal rewolucyjne
podejście
do rzeczywistości.
No, nie, no, ja też mam, właściwie mi się wydaje, że ja cały czas mam rewolucyjne podejście do rzeczywistości. Ale akurat Pałacu Kultury bronię, może dlatego, że ja w ogóle bronię historii. Uważam, że historia jest czymś takim danym, nie zawsze wcale dla nas miłym, ale jakoś warto się z tym mierzyć raczej niż to wymazywać.
No dobrze, to jak pytam o ten Dalmor, no, okej, rozumiem, że widzi pan tam przynajmniej jeszcze jeden, żeby tak...
Nie, no jeden to też nie załatwi sprawy. Najgorsze jest to, żeby to porządnie wyglądało, to by ich musiało być pewnie z kilka albo i kilkanaście.
No to...
No także tu jest kłopot, prawda?
No, no dobrze, ale nie żal panu... klimatu tych miejsc,
pan, że, no pewnie.
Że my jednak mamy taką tendencję do tego, najbardziej to chyba było odczuwalne, czy ciągle jest, na terenach postoczniowych w Gdańsku. Mm-hmm. No jasne, to jest takie przygotowywanie działki dla dewelopera.
Jasne.
Ma być po prostu czysta. Niekłopotliwa.
Ja myślę, że ja oczywiście ze Stocznią Gdańską mam o wiele większy problem niż z tym terenami pod Almorze, bo one są... Stocznia Gdańska i w sensie zabytkowym jest na pewno bardiej nasycona
i pan to mówi, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Ta Gdynia nigdy nie będzie w tym sensie mogła
wie pan
konkurować
co, tylko
z Gdańskiem.
Że, no tak, tylko że...
Ona ma wszystko młode.
Tylko weźmy, ale to już nawet nie chodzi tylko o młodość, to chodzi też o... Akurat w Dalmorze nie było Solidarności, prawda? Znaczy, no był, nie chcę obrażać, Dalmor oczywiście też miał swoją tam, ale no to nie jest miejsce, które się...
Po co pan martynologię tutaj wchodzi?
Nie, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli mówimy o miejscach takich historycznych, to na przykład w moim przekonaniu, zresztą kiedyś dawno temu brałem udział w takim spotkaniu dotyczącym wtedy jeszcze dopiero przewidywanej zabudowy tych terenów postoczniowych, było takie seminarium temu poświęcone w Dworze Artusa i pamiętam, że wtedy już mówiłem, że w moim przekonaniu sens tego miejsca jest w tej historii, która tam się dokonywała, bardzo wielorakiej historii. Najpierw tej takiej industrialnej historii XIX-wiecznej, która pozostawiała masę bardzo ciekawej, dobrej takiej industrialnej architektury. Potem oczywiście właśnie ta historia XX-wieczna, 70, 80 rok. To są rzeczy, które są bardzo silnie emocjonalne i dla każdego, kto gdzieś tam w tych czasach dorastał, pewnie Stocznia Gdańska budzi takie emocje. I w moim przekonaniu to nie da się jednak z tymi terenami dalmorowskimi porównać, jeśli chodzi o rangę taką w świadomości w ogóle ogólnopolskiej, więc akurat ze Stocznią Gdańską...
Minus dla dyrektora.
Dobrze.
Minus. Dyrektor ma teraz 3 minuty na to, żeby powiedzieć, jaka będzie wystawa stała.
Dobra, okej. Okay. Z wielką przyjemnością. Wystawę stałą planujemy otworzyć 9 grudnia. Bardzo serdecznie już na nią zapraszamy. Wystawa będzie oczywiście poświęcona historii Gdyni w 90-lecie. No, staramy się właśnie, żeby jeszcze w tym jubileuszowym roku
rzutem
na taśmę. No ale robienie wystawy to jest skomplikowane bardzo przedsięwzięcie. Natomiast jeżeli najogólniej miałbym powiedzieć, co będzie według mnie na niej ciekawego, to, że my chcemy opowiedzieć historię Gdyni przez historię Gdynia. Czy w ogóle przez historię ludzi. Przez indywidualne historie, bardzo różne. I sławnych Gdynian, takich jak Wenda czy Kwiatkowski, i osób właściwie anonimowych pewnie dla większości z nas, które jednak jakąś rolę odegrały, które czasami nawet najprostszy człowiek, który budował port, czy nie wiem, gdzieś tam był nurkiem na przykład w czasie budowy portu, czy nawet tak eksponowanej funkcji nie pełni, tylko gdzieś mieszkał w jakichś bidadomkach, ale jak pomyślimy o tej prawie już 100-letniej historii Gdyni, to są po prostu losy dziesiątek tysięcy ludzi, setek tysięcy ludzi i właściwie każdy z nich, każdy z nas, mogę tak powiedzieć, gdzieś tam przykładał ten jakiś swój wkład. I czasami, oczywiście z muzeum jest tak, że pokazać można to, co jest pokazywalne. Czyli najpierw musimy mieć jakiś punkt zaczepienia, jakąś pamiątkę, jakiś zabytek. W ostateczności relację czyjąś, prawda, nagraną gdzieś, zarejestrowaną. I to nam daje szansę czasami z takiego losu indywidualnego, wydawałoby się zupełnie zwyczajnego, wysnuć uogólnienie, które dotyczy po prostu całego miasta. I to jest nasz pomysł, no, dosyć skomplikowany, żeby te nici tak powiązać, żeby z tych pojedynczych nitek indywidualnych losów jakaś tkanina historii Gdyni się pojawiła. No to zobaczymy, czy nam się to uda. Mamy taką nadzieję, sami drżymy, ale no cóż, no, takie wyzwanie podjęliśmy, taką drogą idziemy i mam nadzieję, że to się sprawdzi.
Dwa piętra czy jedno?
Dwa. Znaczy to jest jedno i antresola, to jest tak poziom ten ostatni i przedostatni. Czyli jeżeli ci z Państwa, którzy byli na wystawie Narodziny Miasta, to jest ta przestrzeń, którą ta wystawa obejmowała.
A ona będzie miała cokolwiek wspólnego z tą poprzednią stałą?
Nie. Raczej wie Pan co, no, wizualnie nie. Będzie zupełnie inna, w innych przestrzeniach będzie...
Czyli do Trajtka się już nie wsiądzie?
Nie, raczej nie. Znaczy ona będzie... będzie raczej bazować na oryginalnych przedmiotach, nawet czasami bardzo skromnych, ale nie ukrywam, że mnie bardzo zależało na tym, żeby jednak redukować takie aranżacje muzealne do minimum. Myślę, że tego jest za dużo, myślę, że jest już pewnego rodzaju przesad. My rzeczywiście mieliśmy taki moment zachłyśnięcia się i fascynacji muzeami w rodzaju, bo ja wiem, no Polin jest chyba takim najlepszym moim zdaniem przykładem, ostatnim muzeum, w którym jest masa wszystkiego, ale akurat najmniej jest oryginalnych obiektów. My chcieliśmy odwrócić to, żeby aranżacja była skromna, a żeby wydobyć to, co jest prawdziwym zabytkiem.
Czas minął. Dzięki. Polska ilustracja, tak. Pozdrawiam, Marysia Dek, tak napisała.
O, bardzo miło, dziękuję.
Pocztówek i, no a przede wszystkim książek zbieranych przez Jacka Friedricha. Dziękuję bardzo. Ja tak polecamy dziękuję. Muzeum Miasta Gdyni w nocy.
Tak jest.
Następnej. A ja polecam się do Akwarium Gdyńskiego. Tym razem zajrzymy. Za chwilę informacje w Radiu Gdańsk, potem Tomasz Olszewski. Dobrego piątku.